To są pomidorki. Pomidorki są słodkie, dobre, smaczne, świeże. I wszyscy je jedzą. I one są tak pakowane i ileś kosztują. I w pewnej sieci handlowej tak sprzedawają pomidorki, czy sprzedają się w określonych ilościach. Ale jeśli zrobimy to, to okaże się, że to nie są już zwykłe pomidorki i te pomidorki sprzedają się znacznie lepiej niż te w tym opakowaniu, czyli wyglądające tak.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
To są zwykłe pomidorki, a te są niezwykłe pomidorki. Dlaczego? One się nawet tak nazywają. Tu jest napisane, to nie są zwykłe pomidorki. Tu jest napisane, że one są przepyszne pomidorki. Z tej strony jest napisane wewnątrz, że są doskonałe w smaku te pomidorki. A z tej strony jest napisane, że one są soczyste. To ciekawe. One są z tej strony napisane, że są ekstremalnie smaczne pomidorki. To nie są zwykłe pomidorki. Nazywają się sweet cherry. Jeszcze raz. To są zwykłe pomidorki. Ale w tym opakowaniu już nie są zwykłe pomidorki. Firma, która te pomidorki zapakowała w to i zaczęła sprzedawać, nie miała na celu podnosić ceny sprzedaży. Ona chciała zrobić coś zupełnie innego. W tej sieci handlowej te pomidorki jedne leżały tak. A oni chcieli szybko sprzedać kilkaset tirów swoich pomidorków. A więc zapakowali je tak, mówiąc, że to nie są zwykłe pomidorki. I kiedy one w ten sposób leżały w sklepie, 7 na 10, 7 na 10 klientów brało te pomidorki, a nie te pomidorki. Pomimo tego, że są to te same pomidorki. Czy one były tańsze czy droższe? No nie, powiedziałem, ponieważ cena za opakowanie była taka sama. Różnica polegała na tym, że te były nieco mniej w tym opakowaniu, jest tych pomidorków było niż w tym. Widzisz, jak na czym polega transformacja produktu, jak może zwykły pomidorek nabrać innej wartości. Z tej wystarczy zrobić to i pomidorek ze zwykłych pomidorków staje się niezwykłym pomidorkiem. Dobrze, pomidorki wrócą do nas w dalszej części podcastu, a teraz zaczynamy. Triki handlowe, które działają. Część druga. Będzie inaczej, ale muszę wytłumaczyć się trochę z pierwszego odcinka o tym samym tytule, bo widzę, że wzbudził zainteresowanie, kontrowersje i to dosyć duże. Przede wszystkim jeden fakt. Zdziwienie i krytykę wzbudził fakt, że podałem przykład, jak pewien produkt niesprzedający się może zacząć się sprzedawać, jeśli podniesiesz jego cenę. Produkt ten sam jest inaczej opakowany, nazwany, przez to, co innego obiecuje klientom. I wyższa cena może spowodować, że zacznie się sprzedawać. Przecież dla wszystkich zawodowych marketerów, handlowców, to co słyszysz teraz i widziałeś z pomidorkami, to jest normalne i oczywiste, ale tylko dla zawodowców. Popatrz, wszędzie słyszymy, że ktoś coś kupił taniej, że gdzieś jest za drogo, że tamto mają rabaty, że obniżenie ceny powoduje, że zacznie się coś tam sprzedawać. No tak mówią przede wszystkim klienci, niestety też marketerzy, handlowcy i prezesi firm czasami tak mówią. Ale głośno wszędzie możesz to usłyszeć, że tanio, taniej, cena jest ważna. I jeśli jako marketer, jako dyrektor handlowy, prezes firmy w to uwierzysz, to może być po tobie. Dlaczego tak jest? To będzie długi podcast, ostrzegam. Na końcu tego podcastu narysuję coś. Wyglądać będzie jak kapelusz, ale jeśli interesujesz się biznesem, to ten kapelusz wyjaśni ci wszystko. Ba, może zmienić twój biznes. I mówię to z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa. To może być dla wielu sensacja, pomimo że to takie proste. Okej. To, co powiem teraz, też może wzbudzić kontrowersje. Ludzi, klientów, dla których cena jest ważna, w różny sposób, ale jest ważna, jest mniej więcej połowa. Dla drugiej połowy cena nie jest tak istotna. Ona musi być akceptowalna i optymalna, ale niekoniecznie najniższa. Dla około 25% z tej drugiej połowy niska cena jest czymś niebezpiecznym. A dla jakichś 5 do 10% z tej samej grupy, w zależności od branży oczywiście, kategorii, cena musi być wysoka. Niska cena, promocje wręcz odstraszają od zakupów tych klientów. Problem w tym, że tych, dla których cena ma znaczenie, widzisz, słyszysz. Oni krytykują, są głośni i o tym mówią, piszą. I tego jest mnóstwo. A ci drudzy są cisi. Oni nie piszą, nie mówią. I może się niektórym wydawać, że ich nie ma. Ale oni są. I wiedzą to zawodowi marketerzy, handlowcy i generalnie ludzie, którzy rozumieją, czym jest nowoczesny biznes. Popatrz, możesz wybudować hotel. Dobry hotel. Z restauracją nowoczesną i możesz mieć klientów, na przykład przez Booking lub przez tam coś innego, którzy zapłacą tobie 300 zł za nocleg. Ale dla niektórych będzie to za drogo. Oni szukają hotelu za 200 zł lub taniej. Ale możesz też ten hotel zbudować tak, że za nocleg ludzie zapłacą chętnie 500 zł i więcej. A to przecież tylko nocleg. Ma być łóżko, wygodne łóżko, miła obsługa, czysto, łazienka, śniadanie, parking. Są ludzie, którzy nie szukają noclegu za 200 czy 300 zł. Chcą spać i zapłacić 500 i więcej. A koniec końców śpią po prostu na wygodnym łóżku, jedzą śniadanie, myją się i wyjeżdżają. Nie mam tu na myśli aspektów urlopowych. Po prostu nocleg w Warszawie. Zapewniam, Sheraton lub inne drogie hotele mają obłożenie. Nie świecą pustkami. Takie małe, butikowe hotele też nie świecą pustkami, a są cholernie drogie. Są takie hotele. Pewnie, że są i mają swoich klientów bez problemu, jeśli potrafią to robić. A skoro ktoś szuka noclegu za 200 zł, to może krytykować te hotele, które są za 500 zł, za 700 albo za 1000. Te hotele drogie są. Drogie. I co mi zrobisz? On jest za drogi. Ale ci, którzy szukają noclegu za 500 czy 800 zł, to im nie jest straszne. Nie będą wręcz zauważać ofert za 250. Pamiętajmy, że mówię tu o statystycznych ruchach, statystycznych modelach, a nie mówię o pojedynczym człowieku. Dobra, nie muszę wszystkiego tłumaczyć. Zainteresowanych zachęcam do wytrzymania do końca lub znajdźcie sobie ten fragment na końcu, bo będzie ciekawy i bardzo praktyczny. Za darmo pokażę coś, za co trzeba płacić na mądrych szkoleniach. Ale wiedza nie może nic kosztować, tak uważam. Praktyka już tak. Sprzedawać wiedzy się nie powinno. Praktykę tak. Tak myślę po prostu i już. Okej. Teraz wkurzę niektórych jeszcze trochę, jeszcze bardziej. Sprawa sprzed kilku tygodni. Zgłosił się klient. Napisał jakieś bzdety o formularzu. No chodzi... Zaczęliśmy rozmawiać po tym jego mailu z formularza. Chodzi o to, że sprzedaż nie taka, że klienci nie rozumieją, że tam pracownicy nie chcą pracować, że nie myślą, że szkolić trzeba, że marketing dobry, ale zły. Rosnąć by się chciało, ale cholera wie jak i takie tam różne opowieści. No mętlik straszny, tak? 3 dni to trwało. Rozmawialiśmy, słuchaliśmy boleści zarządu i prezesa, ale nie wierzyliśmy we wszystko, co oni mówią. To normalni ludzie i mogą się mylić. I tak jest najczęściej. Badaliśmy jego rynek, firmę, ludzi. I jedyną rzeczą, jaką mu powiedziałem, to podnieś ceny, chłopie. Jesteś za tani. Dlatego masz problemy. Podnieś ceny i twoje choróbska wszystkie zaczną dopiero znikać. Nie wierzył, no bo jak to? Akurat w jego sytuacji to było rozwiązanie jedyne i idealne. Podniósł trochę. Za mało. Pokazaliśmy mu, ile musi podnieść i co zrobić jeszcze oprócz tego. Nie za dużo, ale trzeba to zrobić. Zrobił. I co się stało? Zaczęli sprzedawać nieco inne produkty, inaczej opakowane, drożej, nieco innym klientom. Wolumen sprzedaży spadł, ale obroty wartościowo nie. A zysk wzrósł. I to w 2 miesiące. Teraz trzeba rozwijać to i oni to robią. Żadnych szkoleń, żadnych pierdół, tylko to, co usłyszałeś. Wygląda prosto i takie było, ale tylko w tej konkretnej jego sytuacji, tej firmy. No, przyszli łobuzy i podnieśli ceny i w sumie podprawie. No, stracili trochę klientów, ale tych właśnie klientów trzeba było stracić. Nasłuchali się marudzenia tych klientów, ale właśnie trzeba było tego wysłuchać i powiedzieć, trudno, przykro nam, nie będzie już tych produktów w tych cenach. Adios, drogi kliencie, a raczej tani kliencie. Ale to może czasami działać też w drugą stronę. Adios, drogi kliencie. Obniżenie cen może spowodować polepszenie sytuacji. To zależy od tego, czy umiesz to właściwie ocenić, co trzeba zrobić. No, wrócę do tego na koniec podcastu, rysując ten kapelusz, o którym mówiłem. Wytłumaczę, dlaczego tak się stało i co w ogóle się stało. Bo to wygląda na proste, ale takie proste nie jest. Dobrze, teraz wytłumaczę jeszcze się trochę z ostatniego podcastu. Magiczne triki, które sprzedają. Dziwna sprawa. Pierwszy odcinek o trikach, które działają, wystrzelił mocno jak na naszą skalę i co ciekawe, mnóstwo widzów pisało. Pisało źle, pisało dobrze, niejako, fajnie, luz. Każdy ma prawo do swojego zdania i dopóki nie przekracza granicy chamstwa albo idiotyzmu, to jest okej. Ale jeśli przekracza, to usuwamy to i podprawiamy. Ale wiecie, krytykować i nie zgadzać się warto. Podważać wszystko warto. Aby tylko dawać argumenty podważające. Wtedy ma to sens. Bo chlapnąć błotem potrafi każdy. Żeby coś oceniać i krytykować, no trzeba mieć wiedzę i trochę inteligencji. Ale z drugiej strony, żeby coś krytykować i oceniać, nie trzeba mieć ani wiedzy, ani zagrożeń inteligencji. To też możliwe. No tak już jest i nic z tym nie zrobisz. Widzę, że wielu osobom nie podobało się to, co usłyszeli, zwłaszcza w kontekście przykładu z płytkami. Oszustwo, walenie w kulki z klientami i takie tam różne pierdoły. Doprecyzuję. Ten podcast jest dla osób rozumiejących biznes, dla osób prowadzących biznes, pracujących w handlu, sprzedaży. A po co tu mówię, nie musi się wszystkim podobać. Tak jest. Świat, w którym żyjemy, też się nie musi wszystkim podobać. A biznes to niebezpieczna gra. Tu można przegrać. I zaplecze biznesowe, czyli to, jak to się dzieje, czego nie widzą klienci, konsumenci, może być dziwne dla wielu osób. Ba, przerażające może być. No, ale jeśli wszyscy weszliby na przykład do masarni i zobaczyli, jak robi się wędliny, mięso, jak zabija się zwierzęta, żebyś mógł sobie grilla zrobić, albo jak powstają parówki, to ilość wegetarian wzrastałaby wykładniczo cały czas. A większość przestałaby jeść parówki na stacjach. Dla niektórych podawane przykłady mogą być nieetyczne, pozbawione empatii, oszukańczy, nie, wprowadzający w błąd i tym podobne epitety. Dla niektórych marketing, sposoby i metody sprzedaży ocierają się o manipulacje. Fakt. Takie są. To jest manipulacja. To jest wywieranie wpływu na odbiorców, na klientów. Bo jak inaczej nazwać to, że kupując bluzę Hilfingera za 490 zł, przepłacam potężnie. Ta bluza kosztuje dziesiątą część tej ceny. Równie dobrze mogą ją sprzedawać za 200 zł. Ale kręcą mną, klientem, abym wydał 490. Jestem zmanipulowany. Może nawet oszukany. I wiecie co? Jestem przy okazji zadowolony. Idąc do kina, kupuję nachosy za 32 zł, a one kosztują w produkcji 2 zł. Może 3. Ale kręcą, manipulują, oszukują i kupuję za 32, a mogliby na przykład za 16 je sprzedać przecież. Oszuści, podli. Posłuchajcie. Proszę. Świat biznesu, marketingu, sprzedaży to swego rodzaju gra, która ma swoje zasady. Oceniać można wszystkie aspekty naszego życia, ale używając odpowiednich kryteriów oceny. Popatrz, jeśli grasz w szachy, to gra ta polega na oszukiwaniu, na wprowadzaniu w błąd przeciwnika. Trzeba go oszukać, używając różnych strategii gry, aby nie zauważył niebezpieczeństwa. Robi się uniki, stosuje fałszywe zagrania, blefuje się. Po co? No po to, aby wygrać. A co jest wygraną w szachach? Trzeba zabić króla przeciwnika. Trzeba zabić króla. Zabić go trzeba. Brzmi kiepsko, prawda? No bardzo kiepsko. Jeśli podejdziemy do tego w ludzki sposób. Ale to tylko gra. I na tym polega. Tu nie ma empatii, pomocy, współpracy z przeciwnikiem, współczucia. Tu jest zasada, że abym ja wygrał, przeciwnik musi przegrać. To taka gra. Nie podoba się? To nie graj. Biznes też ma swoje zasady, które mogą być niezrozumiałe dla wielu osób, nie grających w tę grę. Ale biznes to nie jest przyjazne środowisko i tu właśnie można przegrać. I nikt za przegranym nie płacze. Przykład. Jakieś 10 lat temu miałem kontrakt menedżerski w pewnej firmie. Trzeba było tam posprzątać i ustawić firmę. Ustawić ją inaczej, aby po prostu wygrywała. Aby była bardziej rentowna. Tam wydarzyło się mnóstwo rzeczy, ale powiem o jednej. Wyrzuciłem z pracy doradcę klienta, człowieka, który pracował tam ponad 10 lat. Dlaczego? Ten facet na opak rozumiał swoją pracę. Był doradcą klienta, więc doradzał. Jak? Ano tak. Obsługiwał klienta w serwisie samochodowym i miał tylko transakcje o niskiej wartości. Większych transakcji prawie nie miał. Jako jedyny doradca. Co robił? Ano, kilkaset metrów obok był prywatny, niezależny serwis samochodowy. My byliśmy autoryzowanym dealerem. Kto się orientuje, wie co to znaczy. Przyszła klientka, koniecznie trzeba było wymienić rozrząd. Koszt u nas wtedy 3000 zł. Co zrobił doradca? Doradzał klientowi, aby części kupił u nas, ba nawet rabat dał, ale tam niedaleko jest serwis, który wykona tę usługę znacznie taniej i według niego też zrobi to dobrze. No ten facet nic z tego nie miał. Tamci mu nie płacili. On po prostu nie chciał, aby klienci przepłacali za to samo. Czy to było dokładnie to samo? Nie. Ale faktycznie, tamten warsztat nie był zły. Tamten warsztat taniej wykonałby usługę też na dobrym poziomie. Ale jakie zadanie miał mój doradca? On pomagał klientom rzeczywiście i dlatego go wyrzuciłem. No, był doradcą klienta, więc doradzał. Tak, jak to rozumiał, ale zadanie miał inne. Próbowałem go zmienić, wytłumaczyć, pokazać, ale wiecie, niektórych ludzi da się zmienić, ale tylko w procesie rekrutacji. W moich materiałach pokazuję, omawiam tylko to, co sam przeżyłem lub doświadczyłem w pracy. A że jest tego dużo, cóż, no w sumie od prawie 30 lat zajmuję się tym samym. A od ponad 13 lat jako doradca strategiczny. W firmie, którą prowadzę, mamy spory zespół i pracujemy z kilkoma klientami jednocześnie, więc jest tego trochę, a w rok nazbiera się niezła grupa. Tak, od ponad 13 lat. I zawsze wszystko to, co robimy, sprowadza się do jednego, do zagadki handlowej, która zawsze kończy się pytaniem, jak to sprzedać. Jak to sprzedać? To pytanie kluczowe w tej grze nazywanej biznesem i zawsze odpowiedź polega na tym samym. Jak to sprzedać? Jak najszybciej. możliwie najdrożej, jak maksymalizować zysk. Na tym to polega. Wiedząc, że jeśli jedna firma zacznie sprzedawać czegoś więcej, jakaś inna będzie tracić. Lub jeśli jakiś handlowiec dociera do firmy na przykład w B2B i proponuje swoje usługi, cokolwiek, to najczęściej zawierając z nią kontrakt, jakaś inna firma wylatuje z tej firmy od klienta. Ktoś zyskuje klienta i się cieszy, inny traci i się nie cieszy. Premii nie będzie, jest smutno. Dla jednych jest smutno, dla drugich odwrotnie. No to taka gra. Jak w życiu. Jeśli ktoś wygrywa, to ktoś musi przegrać. To właśnie rynek konkurencyjny, a raczej rynek rywalizacji. Dobra. Dla tych, którzy potrzebowali wyjaśnień, to były te wyjaśnienia. A teraz posłuchajcie. W tym odcinku wkurzę niektórych być może jeszcze bardziej, bo będziecie tylko o takich metodach i to jeszcze bardziej skomplikowanych i trudnych do wykonania, a już dla, być może do zrozumienia tym bardziej. No, pomidorki są proste, ale będzie trudniej. Ustawię tylko jedną rzecz. To, o czym mówię na tym kanale, to jest biznes, to nie jest miękki świat i nie każdy musi go rozumieć oraz pochwalać. Ale to jest biznes, a każda firma ma jeden cel, generować zysk i kropka. Oczywiście nie oszukiwać, nie kraść, nie wyzyskiwać innych, działając etycznie trzeba. Ale no właśnie, etyka w biznesie nie jest tym samym, co etyka w codziennym życiu. Niech to się nikomu nie miesza. Proszę pamiętać, to jest biznes i prowadząc go można przegrać. Jeszcze jedno. Wszystkie przykłady podawane przeze mnie w tym materiale, w ogóle w materiałach, to fakty, z którymi sam miałem do czynienia lub byłem bezpośrednio w nich udział. Ale przytaczam tylko to, czego na własnej skórze doświadczyłem. A jeśli ktoś nie wierzy w te słowa, że to prawda, to ma problem z wiarą. I proszę nie słuchać dalej, bo może być gorzej tylko. Jeszcze jedno słowo. To, co jest tak trudne i twarde w zrozumieniu, to polityka cenowa, którą wszyscy pomijamy. No, wiele osób pomija w planowaniu swoich biznesów, tych małych i dużych też, jak widzę. Naprawdę, nie wszyscy muszą to rozumieć, bo i po co. Ale jeśli zaczynasz grać w grę pod tytułem biznes, to uważaj, bo możesz przegrać, jeśli nie będziesz wiedział, o co w tym chodzi. Za drogo, za tanio, cały czas coś nie tak. Na końcu podcastu pokażę ten rysunek, pewien rysunek. I rysunek ten może zmienić postrzeganie i rzeczywistość wielu osób. I bardzo dobrze, niech zmieni. Czym jest polityka cenowa? Jak ją kreować, ustawiać? Nie odpowiem dokładnie, bo to nie jest miejsce, ale pokażę Wam, jak się za to zabrać, aby ułatwić sobie pracę w sprzedaży, ułatwić prowadzenie biznesu. Pokażę to w prosty sposób, tak jak mnie kiedyś pokazał pewien wyjątkowy menedżer dawno temu. Zrozumiałem i bardzo pomaga mi to do dziś. Ale to na końcu. Okej. Przykład, który tak zamieszał u niektórych widzów z płytkami. Jak można tak oszukiwać? Te same płytki, inaczej nazwane, znacznie drożej. No to teraz będzie jeszcze lepiej. Nie powiem, jaka to marka, znają każdy, chociażby z reklam telewizyjnych. Sprzedają między innymi oświetlenie i mieli problem, jak wszyscy. Co robili, co zrobili za naszą sugestią? Każda lampa, którą kupują od swojego dostawcy w magiczny sposób, zanim pojawi się w ich salonach, zmienia nazwę, kod, numer katalogowy, opakowanie i jej wartość rośnie tej lampy o ponad 200% od ceny zakupu. Czyli jest lekko licząc rynkowo minimum 50% droższa w detalu niż w innych salonach lub w internecie. I co? I sprzedaje się dobrze, bez rabatów i niepotrzebnych dyskusji z klientami. W tej sieci się sprzedaje drożej. W tych cenach. Bez problemu. W tej sieci, podkreślam. To nazywa się marketing i polityka cenowa oraz strategia sprzedaży. Dostosowana do tej sieci, która umie pozyskiwać klientów takich, którzy kupują ich produkty nie dlatego, że są tańsze, tylko dlatego, że od nich kupują. Od nich, od tej marki. Ten trik wpleciony w cały proces sprzedażowy tej firmy jest idealny. Ludzie kupują te lampy i nikt nie ma z tym problemu. I tak chyba 6 lat. I to rośnie. Jeszcze bardziej. Wydaje się to oszustwem. Wprowadzanie w błąd? Identyczny produkt, inaczej nazwany, dwa razy drożej. No, dla niektórych być może tak. Dokładnie tak samo, jak mnie się wydaje, że jam session jazzowe polega na tym, że kilku gości gra, co im do głowy przyjdzie, każdy coś innego, ale jednocześnie. I wychodzi z tego, według mnie, kakofonia dźwięków. No to głupie jest. Ale myślę tak tylko dlatego, że nie znam się na tym i tyle. Można te same produkty sprzedawać znacznie drożej, ale nie tym samym klientom i nie w ten sam sposób. Tu sposób musi się zmienić i okoliczności tej sprzedaży. To nie są zwykłe pomidorki. Podpowiedzią, dlaczego tak jest, niech będzie pewna rozmowa, jaką odbyłem lata temu w salonie Audi. Jeździłem wtedy samochodem marki Renault Megane RS w wersji Red Bull. Kto wie, o co chodzi, to rozumie, jaka to była bestia. Samochód ten kosztował około 180 tysięcy złotych wtedy i sprzedawał się na pojedyncze sztuki w Polsce. Okej, okay, Red Bull był wersją limitowaną, ale Megane RS bez wersji Red Bull, pomimo że był fantastycznym autem, sprzedawał też się w minimalnych ilościach, a był tańszy od wersji Red Bull o 30 tysięcy. Oglądał go szef sprzedaży salonu Audi i powiedział tak. Wiesz, fajne jest to coś, ale gdyby to miało znaczek Audi, gdyby przeszło przez marketing naszej marki, to podnieślibyśmy cenę o 100 tysięcy i sprzedawalibyśmy go 3 razy więcej. No i to prawda. Dlaczego tak jest? No, nie chcę, mi się nie wypada. Mam czasu, żeby to wszystko tłumaczyć, ponieważ to są opowieści z marketingowego przedszkola. Ale tak jest. Na końcu podcastu pewien rysunek, ten rysunek pomoże w zrozumieniu. Narysuję kapelusz i wyjaśni się wszystko. Ale czy wszystkim się wyjaśni? Nie, nie wszystkim. A teraz przenosimy się do Afryki. Do jednego z państw będących kiedyś kolonią francuską. To ważne. Jest tam fabryka produkująca m.in. klocki hamulcowe. Do kilku marek samochodów. Skupiamy się na jednej. Jesteśmy na końcu linii produkcyjnej. Gotowe klocki automatycznie pakują się w paczki. Jednego dnia paczki miały kolor żółty, drugiego dnia niebieski. Żółty to oryginalne części, a w tych niebieskich paczkach są tańsze. Zamienniki. Oryginalne, nieoryginalne, inne. Tylko, że to te same klocki są. Różnica w cenie dla klienta to około 50%. I co? I nic. Są klienci, którzy chcą mieć oryginalne części i mają. Ale są też tacy, którzy by przeoszczędzili. I więc mają niebieskie paczki, te nieoryginalne, zamienniki. Ale to te same kloczki. Po co to robią? Ano tylko z jednego powodu. Najchętniej sprzedawaliby tylko żółte, oryginalne, droższe. Ale jakieś łobuzy, konkurenci, robią niezależnie od koncernu zamienniki znacznie taniej. A więc zrobimy sobie też zamienniki, ale to będą nasze zamienniki. I teraz ważne. Bo nieważne, co kupujesz, ważne, że od nas. Amen. Aha, to istotne. Koszt produkcji klocków to mniej niż 30 zł. Wszystkich. Żółtych, niebieskich też. Żółte wtedy kosztowały jakieś 240 zł dla klienta, a niebieskie tańsze zamienniki, nieoryginalne, około 180-170. Rozumiesz teraz, o co chodzi? Nieważne, co kupujesz, ważne, że od nas. No, może to wyglądać na dramat, ale to nic innego jak skuteczne zwiększanie udziału w rynku. To się sukces nazywa. I paradoksalnie zadowoleni klienci też przy okazji tego procederu są. Dobrze, a teraz polecimy do Włoch. Fabryka maszyn czyszczących. Lecą maszyny pewnego typu. Takie same. Na końcu zakładana jest obudowa plastikowa. I tu sensacja. Te same wnętrzności mają różne kolory obudów i logotypy są różne. Będąc tam kilka godzin, naliczyłem 6 różnych marek sprzedających dokładnie te same maszyny. Nawet niektóre pozycjonowały się jako premium, niezawodne. To te droższe. Ale niektóre mówiły, tanio nie znaczy źle, nie przepłacaj. I taniej sprzedawali je jako tańsze. Dokładnie te same maszyny w różnych kolorach obudów. I każda miała swój rynek i swoich klientów. Tak mogę wymieniać nieskończoność. Myślę, że jest to zrozumiałe już. A na koniec tej części pytanie. Ile klient jest w stanie zapłacić za malutki haft na t-shircie? Złotówkę? 3 złote? No jak weźmiesz sobie t-shirt i pójdziesz do zakładu jakiegoś, poprosisz, to zrobiłem ci pewnie za 10 zł, 1. Jak koszulek przyniesiesz 1000, to zapłacisz za jeden haft pewnie 3-4 zł. A ile zapłacą za ten malutki haft klienci kupujący koszulkę? Tysiące osób chętnie zapłacą 200 zł za ten malutki haft. Ba, chyba nawet więcej zapłacą. Haft malutki. Wielkości paznokcia w kolorach białym i czerwonym. Koszulka bez tego haftu warta jest może 50 zł. Ale ta sama z haftem 250. I co? I nic. Bo niektórzy ludzie chcą, lubią, muszą, potrzebują wydać więcej pieniędzy. I czują się lepiej wtedy. To jest ich potrzeba największa. Tych, którzy chcą kupić wszystko taniej, jest mniej niż połowa. Mniej więcej tak jest w każdym segmencie i kategorii produktów. Różnica między nimi polega tylko na tym, że ci, którzy chcą wszystko kupić taniej, są głośniejsi, gadają, wrzeszczą wszędzie, krytykują, oceniają, szukają i to słychać. Tych, którzy wydają znacznie więcej pieniędzy, nie słychać nigdzie. Ale dobry handlowiec, dobry marketer musi to wiedzieć. Zawodowy strateg biznesu, marketer, handlowiec wie, że ludziom trzeba dawać to, czego chcą, czego pragną. A jednym z pragnień sporej grupy klientów jest to, żeby wydać więcej pieniędzy. I tych trzeba umieć zrozumieć, odnaleźć i dać im powód do wydania większych pieniędzy i wszyscy będą zadowoleni. Inni nie mają czasu i za przyspieszenie ich zakupów chętnie zapłacą znacznie więcej, niż mogliby taki produkt kupić gdzie indziej, na przykład taniej. Inni chcą się czymś wyróżnić, dlatego zapłacą znacznie więcej, niż to warte jest, na przykład haftem się wyróżnić chcą malutkim. Inni chcą kupić lampę w tej sieci, konkretnej sieci i mają w dupie to, że kupują drożej ten sam produkt. Nawet tego nie sprawdzają. Dla nich cena jest, no właśnie, optymalna. Pamiętajcie, handlowcy, marketerzy, tych, którzy chcą kupić taniej, jest mniej więcej to połowa konsumentów. Ta druga tego nie potrzebuje. Ci pierwsi są głośni, komentują, gadają, może odnosić wrażenie, że wszyscy chcą taniej. Ci drudzy nie są głośni, nie gadają. W wielu miejscach przeczytasz, że ktoś mówi, tam jest drogo, kupiłem to samo taniej, gdzie indziej. Ale nie usłyszysz nigdzie kogoś, kto powie, o super, kupiłem to i to znacznie drożej niż gdzie indziej i cieszę się okropnie z tego. Ja się cieszę, że zapłaciłem, że przepłaciłem. Polecam ten sklep, tę markę. A tak powinni mówić na przykład wszyscy klienci Żabki. BMW, Hilfingera i tysięcy innych firm i marek. Myślę, że rozumiemy już, mam nadzieję. Na końcu podcastu pokażę to łopatologicznie na pewnym rysunku, aby sprawę zakończyć definitywnie. A jak się buduje cenę sprzedaży produktu? Polityka cenowa. Jak można to robić? Przykład. Pewna znana w Polsce marka kosmetyczna wprowadziła do sprzedaży taki krem do ust dla kobiet pielęgnacyjny. Wyglądało to jak szminka, ale szminką nie było. To pielęgnowało usta. Jestem facetem, nie za bardzo wiem, o co w tym chodzi. Ja widzę tylko produkt, który trzeba sprzedać. Całkowity koszt zakupu ze wszystkimi kosztami dostawy na jeden sklep wynosił 12 zł za sztukę. Ile ten krem w tej tubce, w tym czymś, no nie wiem, w sztywcie, kosztował na półce w tej sieci? 12 zł koszt zakupu. Ile kosztował w tej półce, w tej sieci na półce? No, zagadka, jak ustalić tę cenę? Na treningach handlowych często zadaję to pytanie dokładnie tak i najczęściej słyszę. Zbadajmy rynek, produkty, konkurencję, podobne produkty w konkurencji, ile kosztują. I gdyby tak to zrobić, to wychodzi z reguły, że ten krem powinien kosztować jakieś 40-45 zł. Fajna marża, prawda? 12-45. No. Ale na szczęście zawodowcy tej sieci tak nie myślą. Inaczej zupełnie obliczają cenę sprzedaży. Ktoś powie, manipulują, oszuści. Ja tego nie kupię. Kupisz, kupisz. Nawet nie będziesz wiedział, że kupujesz. Za tyle. Co oni robią? Patrzą na swoje klientki. W jakim procesie są? Ile szminek kupują u nas? W jakiej cenie? Szminki mamy. Ile mogłyby wydać u nas, kupując ten produkt przy okazji zakupu szminki? I tak wyszło, że cena za sztukę 129 zł będzie idealna. Po wprowadzeniu do sprzedaży okazało się, że średnio 14 sztuk dziennie się sprzedaje. No nie samo. Szkoliliśmy dziewczyny, pracownice sklepu, aby wiedziały, kiedy i jak mają proponować te kremy. I tak dziennie zysk na sprzedaży tych 14 kremów wynosił 1500 zł. Malutki drobiazg dodany do procesu sprzedaży bez kosztów marketingowych, tylko kilka słów wypowiadanych przez dziewczyny w odpowiednim momencie. 1500 zł dziennie. Marży więcej. To miesięcznie 35 tysięcy. Marży więcej. Na jednym sklepie, gdzie w ofercie jest ponad 200 produktów. A my mówimy o jednym nowym, dodatkowym. Punktów handlowych wtedy w Polsce ta sieć miała 26. No, matematyka na poziomie czwartoklasisty daje nam wynik. Milion marży miesięcznie więcej, czyli 12 milionów marży więcej rocznie, tylko dzięki tej małej rzeczy, takiej malutkiej, dodatkowej. Tylko dzięki temu, że ustalili maksymalną możliwą cenę. Czy mogli sprzedawać to taniej? Mogli. Pewnie, ale po co? Tak zarabia się pieniądze. A klientki są zadowolone, bo to naprawdę dobry produkt dla nich. I do tego w optymalnej cenie. Optymalna cena to najważniejsze w projektowaniu polityki cenowej. Zapamiętaj to słowo. Cena nie wysoka czy niska, tylko optymalna ma być. Wkurzę raz jeszcze. Płytki ceramiczne. W polskiej fabryce płytek część swojej produkcji zleca pewna włoska marka. Dlaczego? Bo ta polska fabryka jest chyba najnowocześniejsza w Europie. Świetni ludzie, fantastyczna fabryka, a Włosi takich nie mają. Więc zlecają produkcję tutaj. Jak oni tych włoskich klientów oszukują? Matko Boska. Cena produkcji metra kwadratowego w fabryce oscyluje lekko poniżej 1 euro. Włochom ta fabryka sprzedaje je po 3-4 euro za metr, uśredniając. A Włosi? Wobuzy u siebie sprzedają je do dystrybutorów po 25 euro średnio za metr. A dystrybutorzy klientom końcowym płacić po rabatach nie mniej niż 60 euro. Mówię o jednym tylko rodzaju płytek. No, dochodzą koszty transportu i inne koszty, ale jak to przeliczysz, to drobiazgi są. Ale ci włoscy klienci to barany. Ale nie tylko włosy. Nas, Polaków, oszukują jeszcze lepiej. Dlaczego? Ponieważ dokładnie te same płytki, tylko pod inną nazwą sprzedawane są też w Polsce. Też jako włoskie. No, przecież Włosi je zaprojektowali, czyli te kolory, wzory, te mazy na płytkach Włosi wymyślili. Włoski design. A to kosztuje przecież. W Polsce sensacja. W detalu te płytki pod inną nazwą są droższe niż we Włoszech. No, prokuratura powinna się tym zainteresować. CBA, ABW, PKO, ZUS, NIK, SKO, CPK i inne trzyliterowe skróty. Wszyscy powinni się tym zająć. No pewnie. Ale te płytki się sprzedają jak dzikie. Architekci projektują wnętrza na nich i klienci się cieszą, że mają coś wyjątkowego, włoskiego, drugiego. Logotyp Cliffhangera. Czujesz to? Albo to nie są zwykłe pomidorki. Uważajcie jeszcze na meble. Bo mamy klienta obsługującego, to nasz klient, obsługujemy go od kilku lat. Co ten facet odwalił? Co ten spekulant oszust zrobił? Razem z pewną agencją marketingową i też jeden z naszych pracowników miał w tym udział. Postanowił sprzedawać meble w internecie. Proste meble do złożenia w domu. Meble pewnego rodzaju. On niczego nie produkuje. On nawet oszust niczego nie projektuje. On je tylko sprzedaje. Skąd te meble się biorą? Ano pojeździł kiedyś po małych producentach. Oni produkują te meble. Męczą się, płacą ZUSy za pracowników i produkują. Na przykład jeden taki produktowy przykład. Szafka. Producent sprzedaje tę szafkę po 250 zł. Produkował ich około tam 100-150 miesięcznie. Nasz klient ustalił z nim cenę zakupu dla siebie na 200 czy tam 220 zł. I obiecał, że będzie zamawiał dużo, kilkaset miesięcznie. Za ile sprzedają w swoim sklepie internetowym? Ta sama szafka jest tam za 520. Czasami jest w przecenie, w promocji po 440. I dokładnie tej szafki sprzedaje nie mniej niż 300-350 sztuk miesięcznie. Ten producent za głowę się łapał, jak to możliwe. On miał problem, żeby ją sprzedać z ceną za 250. A ten łobuz, oszust, sprzedaje dwa razy drożej i to kilka razy więcej sztuk. Producent już nie sprzedaje sam. Cała produkcja ustawiona jest pod tego klienta. W sklepie ma ponad 200 produktów. W ten sposób współpracuje z kilkunastoma producentami i rośnie sprzedaż. Rok do roku znacznie. I zarabia na tym potężnie łobuz. Czy może sprzedawać taniej? Pewnie. Ale po co? Ustawione ma ceny optymalne i heja. Poszukaliśmy właściwych klientów i klienci zadowoleni, on zadowolony, a najbardziej zadowoleni są producenci. Nie mają problemu ze sprzedażą swojej produkcji, bo oni potrafią produkować i kompletnie nie potrafią sprzedawać. A nasz klient? Dokładnie odwrotnie. Okej, teraz będzie obiecany rysunek. Jedną rzecz tylko wyjaśnię. Jak ja rysuję cokolwiek, to wydaje mi się, że robię to dobrze. Ale jak potem to oglądam, to wydaje mi się, że rysował to sześciolatek, także wybaczcie, nie jestem w tym najlepszy. Nobody is perfect, ale będę się starał. Dobra, wytłumaczę to kapelusz staram się w prosty sposób. Patrzcie. To jest dwie kreski ze strzałką. Niech to będzie o współrzędnych. Tutaj, w tym miejscu, nazwijmy to, to jest wolumen sprzedaży, wysokość, dobrze? Napiszę to wolumen. A w tą stronę to jest, powiedzmy, cash. Wartość rośnie produktów cen, tak? I teraz będzie właśnie dramat. Moje zdolności rysunkowe. Patrzcie, kapelusz. No dobrze, jakby ktoś miał wątpliwości, to jest kapelusz. Ten, o którym mówiłem. I teraz najciekawsza rzecz. Patrzcie, to jest rynek. Rynek czego? Czegokolwiek. To może być rynek długopisów, może być rynek pomidorków, butów, czego chcesz, lamp, transformatorów, nieważne. Jest to rynek, czyli w tym miejscu są klienci, którzy muszą kupić to, czym się zajmujemy. To znaczy, tu precyzuję, tu nie ma gospodyń domowych, którym próbujemy sprzedać wiertarkę, tak? To już jest jasne. I to jest rynek, jakikolwiek. I teraz popatrzcie, jak oczywiście to się może minimalnie różnić w zależności od kategorii. Ja to robię bardzo ogólnie dla zrozumienia, natomiast kiedy pracujemy z markami, to się robi to bardzo precyzyjnie, jak snajper. Ale jak się dzieli taki rynek? Kolor zmienię. Otóż, jeżeli to jest rynek jakichś produktów, to on jest mniej więcej tak się dzieli. I to jest pole, gdzie klienci chcą tanio. Cena. I koniec. Obojętnie czego, tu będzie jakaś część, ale proporcjonalnie to nawet nie jest połowa, zaufajcie. Ludzi, dla których cena jest najważniejsza. To mogą być oczywiście osoby o mniejszych dochodach, mniejszym kapitale, które oszczędzają, racjonalnie podchodzą do wydawania i kupują jak najtaniej to, co potrzebują, jasne. Tak jest, tego nie zmienisz, ale to trzeba uważać, bo tu mogą być ludzie, którzy mają więcej kapitału, więcej pieniędzy, ale na przykład urodzili się i wychowali w Poznaniu i mieszkają tam cały czas. Jeśli ktoś jest z Poznania, to ogląda, to serdecznie pozdrawiam, doceniam naprawdę wasz racjonalizm i takie skrupulatne podejście do wydawania pieniędzy. Oczywiście to żart. No ale rozumiemy, o co chodzi, tak? Cena. Następnie po tej stronie, znów każdego produktu, podkreślam, będzie grupa osób, którzy, jak tu jest tanio, to tu jest nie tanio. Dobrze, ktoś powie premium, okej. Ale wiecie, to, że pomidorki tu, to one były w pewnym miejscu tego kapelusza, a wystarczyła zamiana w to, to nie znaczy, że one stały się premium. Także to nie jest premium. Tu jest, to też jest premium, ale nie tylko, nie zawężajmy tego. I tu są ludzie, którzy za hotel szukają hoteli, że będą spali, ale 700, 800, 500 zł ma kosztować, bo taniej nie pójdzie. Tu będą ludzie, tak jak mój przyjaciel, który sprzedaje zegarki Breitlinga, 40, 50, 70 tysięcy. No sorry, ale klienci zegarków Breitlinga nie kupią, nawet nie myślą o zakupie zegarka za 2000. I koniec. Tu ta środkowa część też się dzieli w minimalny sposób. Określę to. Bliżej tej części, gdzie ma być cena i tanio, to tu będzie grupa klientów, konsumentów, ta część rynku, którzy będą reagowali na okazje, promocje, rabaty. Wszystko to, co powoduje, że tu i teraz mogę mieć coś zyskać taniej, coś będzie się działo, tak? To jest cały ten Black Week, Black miesiąc, Black tydzień, Black godzina, Black wszystko. To w tym miejscu się to mieści. Ale bliżej tej części osób będzie grupa klientów, która będzie bardziej zwracała uwagę na bezpieczeństwo zakupów. Bezpieczeństwo. Na jakość. Na komfort zakupów. Na gwarancję. Też na prestiż. Tu mamy nieco inne wartości. A po tej stronie po prostu ma nie być tanio. To jest Hilfinger. I teraz pokażę to na przykładzie czterech długopisów. Patrzcie. To jest długopis marki BIK. BIK to jest w tym miejscu, tutaj. Ma być tanio. Może w tym trochę, ale gdzieś tutaj. I on ma swoją rację bytu. Jasne, że tak. Trzeba go, można go sprzedawać. I będziemy na to swój rynek. Tutaj jest już lepszy, ale też jakiś żaden markowy długopis. No, ja mam ten mikrofon mi tutaj. On będzie gdzieś w tym miejscu. On już jest lepszym długopisem. Wygląda na bardziej trwale, jest metalowy. On będzie gdzieś w tym miejscu. Następnie mamy też no name. To jest długopis reklamowy, ale już wygląda zupełnie inaczej. Lepszej jakości jest. I on będzie w tym miejscu ustawiony. A gdzieś tu jest długopis, który ma markę, nazywa się marka Regal. To jest takie trochę jak Parker, albo nawet chyba wyżej niektóre modele są. I teraz jak się to wygląda? Wszystkie te długopisy służą do pisania. No, niektóre można dać na prezent. Tego. No, BIK nikt nikomu nie da na prezent. Generalnie służy do pisania. O ile BIK kosztuje prawdopodobnie w sprzedaży, nie wiem, 3 zł, 4, 5, 2, jakoś tak, i będzie tu, to ten długopis będzie kosztował 5, 6 zł. Będzie gdzieś tu. Ten kosztuje gdzieś 15, no też jest ładny, też go można dać komuś na prezent, a ten będzie kosztował 150, 160 zł. I wiecie co? One wszystkie piszą. Jasne, że tych się będzie sprzedawało najwięcej, tych trochę mniej, tych jeszcze mniej, a tych najmniej. Tylko różnica polega na tym, że jeżeli na jednym biku zarabiamy X, a na tym zarabiamy ileś, to żeby zarobić tą samą kwotę, co tutaj na jakiejś długopisie, to tych bików trzeba sprzedać ze 20. I każdy ma swojego klienta. Lampa, która była zapakowana na początku podcastu, mówiłem o tym, ma być tanio. Sprzedawali ją w tym miejscu. O, gdzieś tutaj byli z tymi lampami swoimi. I walka, bo tu 30 innych konkurentów. I ta lampa ma być 20 zł droższa, tańsza, tu gdzie indziej. Wystarczyło tę samą lampę zapakować, przenieść w to miejsce, gdzie schować ją pod kapelusz pewnej sieci handlowej, która zupełnie innych klientów obsługiwała, nazwać, zapakować inaczej i tutaj nikt nie zastanawia się, że lampa, która tutaj trudno się sprzedaje za 190 zł, ta sama lampa nazwana inaczej w tym miejscu sprzedaje się za 490 i wszyscy są szczęśliwi, że mają ją zapakowane z logotypem tej marki. Tak jak podkoszulka zwykła, czarta, t-shirt. Tu za 25, 30, 40, a tutaj Stilfinger za 250. To się niczym nie różni. Tak jak pomidorki wyglądające tu, kupowane są w tym miejscu, a zapach, a nazwane te same pomidorki doskonałe w smaku, soczyste, to nie są zwykłe pomidorki. Doskonałe w smaku są, tak? I w ogóle są ekstremalnie smaczne pomidorki. One przesuwają się w to miejsce. Tu akurat z pomidorkami powtórzę, nie chodziło o cenę, chodziło o szybkość sprzedaży. Bo te ludzie kupowali dlatego, bo to pomidorki. A te kupowano dlatego, bo tak wyglądają. No i to nie są zwykłe pomidorki. A tym to można postawić jak cukierki na stole. Już jest inny powód dodany, który być może na tą część ludzi by nie wpływał, ale na tą część ludzi oczywiście, że tak. W mojej książce, którą napisałem, Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz, ona jest jakby w kontraście do książki Joe Girarda, który tam tytuł taki tak sam idiotyczny jak tej mojej, Każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. I to jest, jedno jest prawdą i nieprawdą, i drugie jest prawdą i nieprawdą. Bo problem polega na tym, że pracując na jakimś rynku, tak jak mówiłem, najczęściej słyszymy tą część rynku. To jest słyszalne. Tu jest cena, tu jest wszystko. Natomiast ta część rynku jest cicha. Ta jest głośna. I teraz zakładanie, że każdemu sprzedam wszystko, co zechce, w ogóle, to jest myślenie typu, jestem firmą, mam produkt, albo jestem handlowcem, mam jakieś coś, jakiś, nie wiem, rekuperator, albo jakieś pomidorki, albo cokolwiek innego i myślę sobie, że na każdy lead odpowiadam i wszędzie będę to sprzedawać. No to się robią z tego stresy i problemy. W innym wydaniu, wiele firm zakłada, że ma jakiś produkt i on będą go sprzedawali jako produkt premium. I sobie opowiadają o sobie, myślą, że to o, tu będzie premium, tak. A tak naprawdę to nie jest produkt premium, bo wiecie, jeżeli 40 firm sprzedaje te same pompy ciepła albo ten sam produkt, albo bardzo podobny i to też w podobnej cenie, to już nie jest produktem premium. To się ta sama jatka cenowa robi w tym miejscu, jak w tym miejscu, gdzie no ładnie na was grałem. No. Ale wiecie, o co chodzi, tak? To jest kapelusz. Najważniejsza rzecz to cokolwiek sprzedajesz, cokolwiek robisz, to zastanów się, w którym miejscu kapelusza jesteś. I czy to prawda? Czy ci się tylko wydaje? Czy rzeczywiście możesz swój długopis sprzedawać za 160 zł? I co się musi wydarzyć, żeby się za 160 zł sprzedawał? Czy czasami nie jest tak, że masz bika, a wydaje ci się, że masz długopis drugiej marki, drugiej wartości? Gdyby tutaj na tej osi postawić marki samochodów, wkleić, każdy by wiedział, o co chodzi. Bez żadnego problemu. Jak powiem Xiongzang, czy jakąś inną chińską markę, nie wiem, czy taka marka jest, to wiadomo, że ona będzie gdzieś, no tutaj będzie, no, prawda? Jak wsadzimy dacie, to też wiemy, że wiadomo, ona może być trochę w prawo, trochę w lewo, ale gdzieś w tym miejscu będzie. Jak wsadzimy, nie wiem, Audi, BMW, Mercedesa, to pewnie ją tutaj gdzieś powsadzamy, tak? Bo tutaj w samochodach to będzie Lambo albo jakaś inna rzecz. W samochodach jest to proste, bo marki są spozycjonowane, my je rozpoznajemy i wiemy, jak sobie to osadzić. I wiadomym rzeczą jest, że żaden sprzedawca Audi nie będzie sprzedawał swoich samochodów ludziom, którzy się interesują Dacią. I również odwrotnie, bo to sensu nie ma. No tak jest w samochodach, ale w pomidorkach już tak nie jest. A w tym, co w usługach, które wykonują ludzie, firmy, no też tak nie jest. Bo nie wszystko jest tak spozycjonowane. To trzeba wiedzieć samemu. To wtedy, jeśli to wiem, gdzie jestem, w którym miejscu kapelusza, co mam, jak to jest osadzone rynkowo, to ja też z góry zacznę wiedzieć, jak się komunikować z rynkiem i na jakie rzeczy zwracać uwagę. Bo jeśli w tym miejscu będę emanował promocjami, rabatami, cenami, to wcale nie musi zadziałać. Tutaj trzeba emanować czymś innym. Ale jeśli jestem na tym rynku, no to ja muszę mówić, że mam okazje tanie. I to nie jest tak, że któryś jest lepszy, któryś gorszy. Bo tutaj też można zarabiać pieniądze, można się rozwijać, jeśli rzeczywiście potrafię być konkurencyjny cenowo i będę operował na tym rynku. To jest super. Najważniejsze to jest jedna rzecz, aby wiedzieć, gdzie się jest, w którym miejscu kapelusza i czy to jest moje miejsce i czy umiem się pozycjonować to i opowiedzieć swoim klientom, żeby uwierzyli o tym. Ale kluczem jest wiedzieć, w którym miejscu kapelusza jestem. Czy tu, czy tu, czy tu, czy tu. Dobrze. Obiecałem kapelusz. Obiecałem jest. Mówiłem też, że z rysowaniem u mnie za bardzo nie jest, ale mam nadzieję, że to rozumieliście. W taki prosty sposób. To dlatego płytki włoskie będą sprzedawały się tak, to dlatego te lampy. No jest wiele takich przykładów, tak? Klocki hamulcowe. Wrócę do tego, o których mówiłem. Klocki hamulcowe oryginalne do tej marki. No to gdzieś powiedzmy, o tutaj te klocki mamy i są oryginalne. Ale co się stało, powiedziałem? Pojawiły się klocki, no nieoryginalne, które też działają, tak? I one były gdzieś tu, w tym miejscu. Ale sprzedawał je to ktoś inny. Tu jest nasz koncern X, a tu jakieś łobuzy, zamienniki jakieś sprzedają. To teraz, żeby nie psuć sobie tego miejsca, koncern zrobił zamienniki w niebieskich opakowaniach i w tym samym miejscu to ustawił. Dlaczego? Żeby tym klientom, którzy chcą być tani, nie tracić ich na korzyść konkurencji, tylko mieć też inny produkt i gospodarować też tą część rynku bez utraty tej jakości. Bo te żółte cały czas się sprzedawały jako oryginalne klocki, bo są klienci, którzy chcą wydać więcej, mieć komfort, spokój, bezpieczeństwo, jakość i markę. I koniec. Ale są też tacy, którzy tego nie chcą, chcieliby wydać mniej. No to żebyśmy nie tracili na korzyść konkurencji, sami zrobimy sobie nieoryginalny produkt, aby zwiększać udział w rynku. Dajemy tym to, czego oni oczekują, ale dajemy też tym, czego oczekują oni. Natomiast przecenianie tych spowodowałoby tylko to, że one by nie były ani dobre w tym miejscu, ani dobre w tym miejscu. To się nazywa polityka produktowa, cenowa. I dotyczy to nie tylko dużych korporacji firm, dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych, bo jeśli prowadzisz kwiaciarnię, restaurację albo jesteś architektem, nie wiem co robisz, budujesz domy, ogrody, albo jesteś średnią firmą, to nie ma znaczenia jaką. Musisz wiedzieć, musisz znawać odpowiedzi na 6 podstawowych, kluczowych pytań. Kiedy, komu, co, jak, za ile i dlaczego mam sprzedać. Jak na te 6 pytań umiem sobie samemu odpowiadać, zanim podejmę działania marketingowe, handlowe, sprzedażowe, to wtedy łatwiej jest określić co, gdzie, komu, jak i najważniejsze, za ile sprzedajemy. Aby nie zaniżać cen wtedy, kiedy nie potrzeba, jeśli na tym miejscu pracuję, a zaniżać ceny wtedy, kiedy to potrzeba, kiedy mam opracowany mój swój sposób. Przepraszam za ten. To nie wygląda dobrze teraz, jak patrzę. Jak będę to oglądał pewnie po emisji, to będę jeszcze bardziej się z tego śmiał. No ale mówiłem, że ja rysować nie potrafię. Przepraszam najmocniej. Ale jeśli to teraz widzicie, to powiecie schizofrenia. Ale jeśli słuchaliście mnie przez te 15 minut, jak to rysowałem, to być może najwytrwalsi zrozumieli, o co mi chodzi. Znajdź swoje miejsce w kapeluszu i zapamiętaj. Zawsze, cokolwiek robisz, jesteś mała, duża, średnia firma, powodem większości kłopotów jest to, różnych handlowców i firm jest to, że nie odpowiadają w ogóle na to pytanie, co, komu, kiedy, gdzie, jak, za ile i dlaczego mam sprzedać, gdzie jest ten powód do zakupu. I to trzeba sobie samemu odpowiadać. A jeśli czujesz, że coś nie tak jest, nie wiesz, w którym miejscu kapelusza jesteś, albo gdzieś jesteś, a chciałbyś być gdzie indziej, przesunąć się trochę, jak te pomidorki zapakować inaczej lub cokolwiek i nie wiesz co zrobić, napisz na biuro@kalski.pl. Poruszanie się po kapeluszu to nasza specjalność. A wtedy o wiele prościej jest sprzedawanie. O wiele prostsze jest sprzedawanie. Dobrze, to był drugi i ostatni, drugi i długi odcinek podcastu pod tytułem Magiczne triki sprzedaży, magiczne triki, które sprzedają, czy czego nie będzie. Bo po raz kolejny nie będę tego mówił. Nie chciałem nikogo urazić, ja wiem, że oglądają ten podcast również klienci, konsumenci, mogą niektóre rzeczy nie rozumieć, tak samo jak ja nie wiedziałem,
jak się robi parówki. Do tego czasu ja jadłem, a jak zobaczyłem, to przestałem jeść. No, konsumenci nie muszą wszystkiego wiedzieć, bo coś się dzieje za kurtyną, a coś się dzieje przed kurtyną i co jest dla oczu innych ludzi. I nie wszystko musimy rozumieć i to jest naturalne. Natomiast jeśli prowadzisz biznes, zajmujesz się sprzedażą, handlem, biznesem i generowaniem zysku, to nie możesz znać tabliczki mnożenia, na którą jest. Ja to nazywam kapelusz. Dziękuję bardzo, miło było gościć w waszych telefonach, telewizorach, domach, podcastach, czy nie wiem gdzie i dobrego dnia życzę.